Moi drodzy, bardzo mi miło, że możemy się spotkać w jaskini lwa, bo jak mówią niektórzy, piekło zamarzło. Po raz drugi oczywiście, bo ja to już kiedyś byłem, czyli dominikaninu jezuitów. Muszę przyznać, że kiedy dzisiaj wychodziłem z klasztoru, to bracia mnie otaczali modlitwami osłaniającymi, mówiąc trzymaj się, bo byli zbulwersowani jedną rzeczą. To już mówiłem Ermikowi. Bracia jezuici, jak zrobili plakat tego naszego spotkania, to dopuścili się po prostu strasznego bluźnierstwa. Wzięli ikonę świętego Dominika, bardzo czczoną u nas w zakonie Dominika ze Słowem Bożym. Jest taka starożytna ikona Dominik, który niesie Ewangelię, czyli po prostu w ogóle esencja naszego zakonu. I domalowali na tej księdze Ad Majorem Dei Gloriam. Po prostu nie da się bardziej obrazić dominikanina. W związku z tym muszę zacząć od dowcipu.
Odwieczny spór dominikanów i jezuitów zażegnany. Ojciec Adam Szóstak umocnych w duchu jezuitów w Łodzi. Bardzo Was zapraszam do jego konferencji. Zapraszam też Was do dania kciuka w górę, subskrybowania naszego kanału. Warto też nacisnąć dzwoneczek, bo na tym kanale znajdziecie też masę różnych innych świetnych konferencji.
Znaleziono ciało Pana Jezusa. Jest konsterna w kościele. No bo miał zmartwychwstać, a jest ciało. Nie wiadomo, co robić. No to Watykan zwołał komisję, dominikanin, franciszkanin, jezuita, żeby się jakoś wypowiedzieli, co to dalej z kościołem, no bo co to robić, skoro Pan Jezus nie zmartwychwstał. Franciszkanin stoi tak nad tym ciałem Pana Jezusa, myśli i tak mówi, całe to ubóstwo, wszystkie te wyrzeczenia, całe to umiłowanie świata, no to wszystko nieprawda, no bo on nie zmartwychwstał, no to nie ma sensu. Dominikanin stanął, patrzy na to ciało Pana Jezusa i mówi, suma świętego Tomasza, cała teologia, wszystkie dogmaty, wszystko, cośmy stworzyli, no wszystko na nic, no bo to nieprawda, no bo on nie żyje. A jezuita podszedł, popatrzył taki, ha, jednak istniał. Moi drodzy, tutaj oczywiście nie obędzie się bez nieustannych żartów, prawdopodobnie z ich strony, w moim kierunku i z mojej strony w ich kierunku. Jeszcze tylko może wytłumaczę, bo niektórzy, ja widzę takie niektóre twarze w ogóle. Dlaczego on tak źle o nich mówi? O co tu chodzi? Kochani, jest taka już po prostu zwyczajowa, że tak powiem, wojna między dominikanami i jezuitami. On oczywiście jest tylko dla żartów, mam nadzieję, że to rozumiecie. Wszystko wzięło się stąd, że kiedy święty Ignacy, znaczy wtedy jeszcze nie był święty, ale święty Ignacy, kiedy zakładał swój zakon, to był kilka razy oskarżony o herezję w związku z tym, co robił. A kto wtedy zajmował się herezjami w kościele? No oczywiście dominikanie, bo była święta inkwizycja. I kilka razy nauka i święty Ignacy trafili do nas. Uwaga, wypuściliśmy go za każdym razem. Nie dziękujcie, nie. Nie byłoby jezuitów, gdyby dominikanie go nie wypuścili. Wystarczyłby jeden dekrecik, tak to herezja, dziękujemy Panu. Ale nie, stwierdziliśmy, że wszystko, co Ignacy naucza, wszystko, co robi, jest bardzo dobre, święte i prowadzące do zbawienia. Dzięki temu mamy jezuitów, za co chwała Bogu, że ich mamy. No to powinno być amen teraz, Boże, jesteśmy u jezuitów, no. Dobrze, moi drodzy, koniec głupot, bo w ogóle mi powiedzieli, że ja mam tylko 45 minut. Oni mnie nie znają chyba, prawdopodobnie. U mnie tak półtorej godziny to jest tak zwana mini konferencja, nie? Ale spróbujemy, bo teraz mam 45, potem w drugim wejściu mam trochę dłużej, więc może będzie lepiej. Kochani, do rzeczy. Poproszono mnie o dwa tematy dzisiaj. Pierwszy ten poranny o tytule Mario z wykrzyknikiem. Drugi o Bożej zbroi. Tym drugim oczywiście zajmiemy się po południu, to będzie trochę większa konferencja. Natomiast teraz chciałbym pójść w ten pierwszy temat. Myślę, że większość z Was kojarzy, skąd jest to wezwanie, w sensie co to jest za fragment Pisma Świętego. Nie będę go w tej chwili czytał, bo nie tym fragmentem chciałbym się zająć. Od niego wyjdziemy, ale zaraz pójdziemy do innego. To Mario, kochani, to jest oczywiście zawołanie Pana Jezusa do Marii Magdaleny po swoim zmartwychwstaniu. Jest to jedna z najpiękniejszych scen w Biblii. Ja strasznie kocham tę scenę. 20 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Pan Jezus jest w grobie, w sensie wszyscy są przekonani, że jest w grobie. Jego uczniowie, wszyscy, którzy go znali, są przekonani, że on nie żyje, no bo go zabito, no i rzeczywiście nie żyje. I nikt się, mimo jego zapowiedzi, nie spodziewa, że będzie inaczej. I pamiętacie, że tam rankiem nie uczniowie i kobiety udały się do grobu i kiedy już wszyscy sobie poszli, to jest taka scena, kiedy zostaje tylko Maria Magdalena. Siedzi przy grobie i płacze. Jest po prostu niezwykle zrozpaczona tym, że go nie ma. Mało tego, jest zrozpaczona tym, że nie ma jego ciała. Dlatego, że to ciało zniknęło. My oczywiście już wiemy, że zniknęło, bo zmartwychwstał, ale ona tego nie wie. Więc siedzi przy grobie i płacze. Spotyka tam aniołów. Nie wie w ogóle, kto to jest, no ale pyta ich, co się stało z tym ciałem Jezusa. I w końcu się tam pojawia sam Pan Jezus. Tylko ona go na początku nie rozpoznaje. Jak pamiętacie, myśli, że on jest ogrodnikiem. Że to jest jakiś człowiek, który tam po prostu zajmuje się tym miejscem. No i pyta go, co zrobiłeś z tym ciałem Jezusa? Czy go gdzieś przeniosłeś? Jeżeli tak, to ciało, to powiedz mi, gdzie to przeniosłeś, a wezmę to ciało, bo ja chcę przy nim być. I ona go nie rozpoznaje. To jest w ogóle przedziwne. Jak poczytacie Ewangelię, to bardzo wielu ludzi, wielu uczniów i tak dalej, po zmartwychwstaniu, mimo że są z Jezusem, to go nie poznają. Czyli on jest tym, kim był, ale jednocześnie już się zupełnie wymyka takiemu naszemu zwykłemu poznawaniu. On już jest przemieniony, jest po prostu po tym zmartwychwstaniu i jego człowieczeństwo jest zupełnie jakby innego rodzaju, chociaż nadal jest oczywiście obecny jako żywy człowiek. Pamiętacie, nie? Uczniowie do Emaus cały dzień z nim spędzają, w ogóle się nie pokapowali, że idą z Jezusem. To jest w ogóle przedziwne, nie? I tak samo ma Maria. Maria na początku nie wie, kim on jest. I wszystko się zmienia w jednym momencie. Rozmawiają, napiosą ci aniołowie, ona płacze, potem ten ogrodnik, nie ma pojęcia, co się dzieje. I nagle słyszy jedno słowo. Pan Jezus się do niej obraca, widząc, że ona nie wie, kim on jest, bo ona go pyta o to ciało. I mówi do niej, Mario. I to jedno słowo, powiedziane do niej, jej imieniem, nagle wszystko zmienia. Jej się jakby nagle otwierają oczy i ona natychmiast do niego, Rabuni. To się poznaje, że to jest on. Oczywiście oszalała ze szczęścia, bo nie może uwierzyć, że on zmartwychwstał. Próbuje się na niego rzucić, próbuje go obejmować, on pewnie chciała go przytulić, ale tam Pan Jezus mówi te słynne słowa, nie dotykaj mnie, czyli to jeszcze nie jest ten czas, spokojnie. I wtedy ją wysyła na pierwszą misję. Mówi jej, pójdziesz do moich uczniów, powiesz, że ja żyję, powiesz, że spotkamy się w Galilei. Kochani, to stąd właśnie Maria Magdalena jest patronką mojego zakonu. Patronką dominikanów jest Maria Magdalena, dlatego że to jest pierwsza, która wygłosiła pierwsze kazanie. Bo ona jako pierwsza miała pójść i powiedzieć, Jezus żyje. To jest pierwsze kazanie w historii świata. Jakby ona została naznaczona na pierwszego kaznodzieję, dlatego dominikanie od samego początku wybrali ją jako patronkę zakonu. My się do niej zawsze modlimy jako do pierwszej kaznodziejki, do pierwszej tej, która poszła głosić. Ale o co mi kochani chodzi? Co tam się stało w tym wydarzeniu, albo raczej co się stało w sercu Marii Magdaleny, że wystarczyło jej w pewnym momencie jedno słowo Pana Jezusa i okazało się, że jej serce jest całkowicie gotowe na przyjęcie tego, że On żyje, tego, że zmartwychwstał, tego, że to jest prawda, że to jest On i tak dalej. Dlaczego o tym mówię, kochani? Pozobaczcie, ile będzie dookoła różnych wątpliwości. Jak Pan Jezus będzie się spotykał z uczniami, będzie się spotykał z innymi ludźmi, tam będzie mnóstwo zawsze wątpliwości. No, żeby nie mówić najlepszym przykładem, czyli święty Tomasz, nie? Ten, który mówi, nie dotknę, nie uwierzę. Chłopy do Emaus idą, cały dzień potrzebują, żeby zrozumieć, nie? Jak spojrzycie na wszystkie spotkania ze zmartwychwstałym, to nie jest łatwa do przyjęcia prawda. I zresztą, ja tak szczerze wam powiem, to nie ma się co dziwić. No, kochani, no pomyślcie. No, gdybyście mieli kogoś bliskiego, nie? A może macie kogoś bliskiego, kto już odszedł, nie? Może macie rodziców, którzy już nie żyją, albo straciliście kogoś innego, nie? W waszym życiu. No to pomyślcie, gdybyście nagle tę osobę zobaczyli przed wami. Ja bym pierwsze co pomyślał, to bym pomyślał, no, zwariowałem, nie? No, w sensie widzę umarłych, tak? Po prostu szósty zmysł, nie? I see dead people, nie? Po prostu, no, widzę umarłych, tak? Pani, oczywiście, że my jesteśmy tak strasznie przyzwyczajeni do tego, że Pan Jezus zmartwychwstał, że dla nas to zdanie, On żyje, On zmartwychwstał, jest wręcz już takim, no, wyświechtanym frazesem, nie? Bo to jest oczywiste dla nas. A zauważcie, że jak się Ewangelię poczyta wtedy, to im to było czasem bardzo trudno przyjąć, no, że to jest możliwe w ogóle. A Maria ma, zobaczcie, chociaż na początku oczywiście też ma zasłonięte oczy, to potem wystarczy jedno słowo. Po prostu Gośka. Bo to Maria to już też tak brzmi tak bardzo pobożnie, nie? Ale tak sobie wyobraźcie swoim imieniem, tak? Że nagle, ale Grażynko! Januszku! I nagle wszystko jest jasne. I nagle tej kobiecie otwierają się oczy, ona go natychmiast rozpoznaje. I czemu to mówię? Bo zobaczcie, że my, mimo że nie mamy tego doświadczenia, oczywiście takiego spotykania zmartwychwstałego, widząc go i tak dalej, to jednak też mamy mnóstwo wątpliwości, nie? Myślę, że koniec każdy z was ma żadne takie pytania. Gdzie ten Pan Bóg, czy ten Pan Bóg? I nie mówię, że nie wierzymy. Ale koniec, jeżeli nie macie w ogóle wątpliwości, jeżeli nie macie żadnych wątpliwości w wierze, to jest w ogóle strasznie zły znak. Wiara, która nie ma wątpliwości, to jest fanatyzm. Wiara bez wątpliwości jest nieprawdziwa. Jestem przekonany, że każdy z was ma takie pytania. Albo na przykład chociażby samo to, co ja bardzo często słyszę w konfesjonale, kiedy ludzie przychodzą, to słynne, słowetne zdanie: proszę księdza, bo ja nie czuję Boga. Nie? Czyli wielu z nas ma takie doświadczenie takiej pustki. Nie to, że nie wierzymy. Nie to, że nie kochamy Pana Boga, że nie chcemy z Nim być, że nie chcemy za Nim pójść. Ale często doświadczałem przez długi czas takiego poczucia, no ale ja go w ogóle nie doświadczam. Ja w ogóle nie wiem, no wszyscy inni mówią, mówi, jeżdżę do tych jezuitów do Łodzi, oni tam chwalą tego Boga, podobno On tam działa, a ja tak siedzę taki suchar i... No może jest, no ale... No wierzę oczywiście, że jest, ale... Kochani, jestem przekonany, że to doświadczenie bardzo wielu z nas. I zobaczcie, ta kobieta miała coś takiego w sercu, miała pewnego rodzaju postawę, bo o tym chcę wam powiedzieć w tej konferencji. Miała pewną postawę serca, która sprawiła, że wystarczyło jedno słowo, że wystarczyło po prostu jedna sekunda i natychmiast jej się wszystko otworzyło. Że nie potrzebowała, mnie to zawsze najbardziej mnie to cieszy. To jest różnica między kobietami a mężczyznami. Chłopy potrzebowały cały dzień. Chłopy szli z nim przez cały dzień. Musiał im opowiedzieć cały Stary Testament. Wszystkich proroków musiał im opowiedzieć. Czujecie to? No to jest dokładnie to, nie? Że szedł i mówi, matko, co za tłoki, nie? Słuchajcie, Abraham, Izajasz, oni wszyscy mówili, nie? A ci w ogóle nic. Kiedy zrozumieli? Dopiero jak do kolacji usiedli, nie? To w ogóle standard, nie? To jest w ogóle przepiękne. Chłop pojadł, a to Jezus jest, nie? A no dobra. I oczywiście nie rozpoznali go dlatego, że pojedli, tylko rozpoznali go po pewnym geście. Ale zauważcie, zajęło im to cały dzień, co nie, żeby w ogóle ich olśniło, że to Jezus. A tej kobiecie wystarczy imię i ona jest gotowa. I teraz, kochani, chciałem wam przeczytać pewien fragment, który wiem, że będzie pewnego rodzaju nadużyciem, bo wiemy już w Kościele, że to nieprawda, ale tradycja kościelna przez wiele wieków żyła pewnym skojarzeniem. Wiemy już, że historycznie to prawdopodobnie tak nie jest. Ale tak się zbudowała ogromna tradycja kościelna. Mianowicie, mniej więcej od V wieku, nie wiem, czy wiecie, że tą Marię Magdalenę zrównano z Marią Jawnogrzesznicą. Wiemy dzisiaj, że najprawdopodobniej tak nie jest. Wiemy dzisiaj, że najprawdopodobniej to są dwie różne kobiety. Co nie? Znaczy, stuprocentowej pewności to nie mamy. Nie? Także wiemy na pewno. Ale zasadniczo, jak się czyta Ewangelię, no to raczej to nie są te same kobiety. Ale przez kilkanaście wieków Kościół żył takim przekonaniem, że to jest jedna i ta sama kobieta. I ja myślę, że nawet jeżeli ona nie jest tą samą kobietą fizycznie, że to są po prostu dwie różne Marie, to serce to one mają takie same. I chciałbym, żebyście posłuchali fragmentu tej Ewangelii, bo myślę, że to pokazuje, co się stało w sercu Marii, w sensie tej Marii ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Kochani, jeżeli możecie, to wstańcie proszę, bo chciałbym fragment Ewangelii przeczytać. Z Ewangelii świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swojej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, to wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka. Wiedziałby, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego. Szymonie, coś ci muszę powiedzieć. On rzekł. Powiedz, nauczycielu. Otóż pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu odrzekł, słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety, i rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swoimi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować moich nóg. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie, kochani. Otóż, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy się chwilę przyjrzeli temu, co się dzieje w tej scenie, którą oczywiście, przypuszczam, doskonale znacie, bo to jedna z najsłynniejszych scen w Biblii. Żebyśmy zobaczyli, co się dzieje przede wszystkim w spotkaniu serca tej kobiety, nazwijmy ją Marią, z Panem Jezusem. I potem zobaczymy, co to znaczy dla tej Marii, o której mówiłem wcześniej, nie? Tak jak mówię, nie bez przyczyny Kościół przez bardzo wiele wieków utożsamiał te kobiety. Zresztą Kościół w ogóle utożsamiał trzy kobiety. Nie wiem, czy wiecie, że dla Kościoła zawsze Maria Magdalena, Maria ta jawnogrzesznica i Maria z Betanii to była jedna i ta sama kobieta. Dopiero potem w trakcie historii jakby wyszło, że prawdopodobnie są trzy różne postaci, które są po prostu opisane w podobnych sytuacjach. Ale właśnie, w podobnych sytuacjach, czyli mają bardzo podobną właściwość serca. Dlatego Kościół, jak to od zawsze czytał, to myślał sobie: kurczę, one są takie same przecież, one mają dokładnie to samo względem Pana Jezusa. Otóż, kochani, to jest taka Ewangelia, która, jeżeli się ją poczyta, że tak powiem, trochę osadzając ją na ziemi, to rodzi bardzo wiele pytań. W sensie, dlaczego się wydarzyło to, co się wydarzyło. Moi drodzy, większość z nas, kiedy tę Ewangelię czyta, no to co w niej widzi? Widzi jakąś grzesznicę, słyszymy o kobiecie, która prowadziła w mieście życie grzeszne. Oczywiście większość z nas natychmiast kojarzy, że to była prawdopodobnie prostytutka, co nie? Ale uwaga, kochani, w ogóle dlaczego mamy takie skojarzenia? Prowadzić życie grzeszne w mieście można na wiele sposobów, nie? Można być na przykład hazardzistą, można być na przykład mafiozem. To też jest grzeszne życie w mieście, nie? Zobaczcie, że my od razu, kiedy słyszymy prowadziła życie grzeszne w mieście, nasze myśli w jedną stronę, nie? Ewangelia tak naprawdę nie mówi, na czym polegał jej grzech. Ale oczywiście od zawsze, również w interpretacji Kościoła, traktuje się ją jako jawnogrzesznicę, nie? Jako kobietę, która parała się prostytucją. I większość z nas, przypuszczam, że kiedy tę Ewangelię czyta, no to widzi taką Ewangelię o spotkaniu po prostu skruszonego, zapłakanego grzesznika, no bo tak ona pięknie wygląda. Przychodzi zapłakany grzesznik, który klęka przed Jezusem, całuje jego stopy, co nie, zapłakany swoją sytuacją. No i Jezus tego grzesznika podnosi, odpuszcza mu grzechy i tak dalej. I to wszystko w ogóle prawda, ale nie do końca. Dlaczego? Kiedyś mnie bardzo olśnił w tej Ewangelii komentarz świętego Grzegorza z Nysy. Ja go bardzo dużo czytam, w sensie w ogóle czytałem w życiu, pisałem też z niego pracę kiedyś na studiach. To jest jeden z największych komentatorów Pisma Świętego w historii. To jest tak zwany ojciec Kościoła, większość pewnie kojarzy, o co chodzi. IV wiek chrześcijaństwa. Święty Grzegorz skomentował prawie całe Pismo Święte. Jestem przekonany, że jakby żył dzisiaj i dzisiaj by głosił te swoje kazania, to by go dawno ogłosili heretykiem, nie? Ale jest już teraz święty, więc to wszystko gra, nie? Jakby wszystko teraz jest w porządku. On miał tak radykalne i tak odważne pomysły, że to w ogóle głowa mała. Ja mam taką cichą nadzieję, że tak samo będzie ze mną, nie? Dzisiaj niektórzy mówią heretyk, a może kiedyś ogłoszą, nie? I będzie: o tak, to była nauka. To tak, nie? Znaczy, może tak nie będzie, ale taka cicha nadzieja, nie? Więc kochani, kiedy czytam Grzegorza, to po prostu zawsze jestem olśniony tym, co on wynajduje w Ewangeliach. I on w tej Ewangelii wynalazł coś zupełnie innego. On mówi, że to nie jest Ewangelia o grzechu, chociaż rzeczywiście jest tam odpuszczenie grzechów, to jasne, to jest Ewangelia o miłosierdziu. Ale on mówi, że to jest Ewangelia o pewnego rodzaju sercu, które znalazło pewną unikatową drogę do Pana Boga. Od czego Grzegorz wychodzi? Wychodzi od pierwszego takiego, na pozór, trochę dziwnego pytania, ale właśnie kiedy się zejdzie na ziemię z tą Ewangelią, to ono się robi zasadne. Mianowicie, Grzegorz zadaje takie pytanie: jak to jest możliwe, żeby ta kobieta znalazła się na tej uczcie. No bo kochani, spójrzcie na tę Ewangelię tak po ludzku. Pan Jezus został zaproszony do domu faryzeusza Szymona, który wygląda na dosyć dużą szychę w miejscowej społeczności, na jakąś kolację, nie? Prawdopodobnie było tak, że mamy jakąś taką, nazwijmy to po naszemu, tak wierchuszkę religijną tego rejonu, którzy się dowiadują, no, że jest taki Jezus, głosi różne rzeczy, cuda się dzieją. Trzeba by obadać, co to jest za gość, nie? Czy to jest ktoś słuszny, może go Bóg wysłał, czy to jakiś wichrzyciel, nie? No więc zebrała się cała śmietanka, nie? Tam jest napisane, że tam byli uczeni w piśmie, tak, faryzeusze, czyli po naszemu okłanie, wyobraźcie sobie, że nie wiem, zebrali z Łodzi najlepsze możliwe grono, dominikanów, no może byśmy zaprosili jezuitów, jest ksiądz biskup Grzegorz Ryś, co nie? Weźcie takie, że tak powiem, najbardziej duchowe miejsca. Mówię teraz pozytywnie bardzo, nie? Bo ja wiem, że my kiedy słyszymy faryzeusze, słyszymy uczeni w piśmie, to od razu mamy negatywne skojarzenia, co nie? Ale kochani, to jest nieprawda. Oczywiście, że było bardzo wielu, że tak powiem, zatwardziałych faryzeuszów i tak dalej, ale też, kochani, było bardzo dużo bardzo świętych ludzi faryzeuszów, bardzo świętych uczonych w piśmie. Kochani, Pan Jezus miał wśród swoich uczniów faryzeuszów. Ten, który go pochował, to był faryzeusz. Kochani, pamiętajcie, jakby to nie jest tak, że faryzeusz zły człowiek od razu. Nie, nie. Wielu z nich to byli naprawdę szukający Boga ludzie. Tak, wielu się pogubiło, to jasne. Ale to nie jest tak, że to są sami źli ludzie. Więc wyobraźcie sobie, że jest takie zebranie, nie? W kurii u biskupa Grzegorza, biskup Grzegorz robi jakąś tam, zaprosił najważniejsze części kościoła, nie, łódzkiego, bo tam trzeba coś obgadać, nie? No i teraz sobie pomyślcie, skąd nagle w takim gronie znajduje się prostytutka? Jakby zaproszona jako ekspert? No nie, no bo kochani, bo zobaczcie, bo myśmy się tak przyzwyczaili, nie, no, że jest tam w tym domu ta prostytutka. Uwaga! No ale jak? Kochani, jeżeli spojrzycie na archeologię biblijną, nie, tamtego czasu, jak zobaczycie, jak wyglądały domy faryzeuszów, nie? Znaczy domy żydowskie. Faryzeusz Szymon, skoro był szychą, to prawdopodobnie nie mieszkał w jakimś szałasie jak pasterz, tylko miał normalny dom, nie? Jak spojrzycie na archeologię biblijną, to normalne domy zazwyczaj wyglądały w ten sposób, że domy były piętrowe, na dole zazwyczaj była służba, takie pomieszczenie gospodarcze i tak dalej. Jadalnia zawsze była na pierwszym piętrze. Pamiętacie, jak Pan Jezus każe szukać sali na ostatnią wieczerzę, nie? To mówi, że będzie sala przygotowana, usłana na górze. Co to znaczy? Na pierwszym piętrze, bo tak wtedy było zwyczajowo, że zawsze jadalnie były na pierwszym piętrze. Jeżeli ktoś z was był w Wieczerniku w Jerozolimie, może ktoś był na wycieczce, w sensie na pielgrzymce w Ziemi Świętej, to miejsce, które uznajemy, że prawdopodobnie jest Wieczernikiem, też jest na pierwszym piętrze, nie? Dokładnie. Więc mamy dom piętrowy. Przed domem zawsze było podwórko z płotem, co nie? Na tym podwórku się toczyło życie zazwyczaj rodzinne. I była zawsze zamykana furtka, nie? W takich normalnych domach. Kochani, ta kobieta, żeby tam wejść, no to nie jest tak, że jak macie imprezę rodzinną, nie? Są cioci, umieniny, krysi, to nie jest tak, że są otwarte wszystkie drzwi, no i ktokolwiek se przechodzi ulicą, to se wejdzie, nie? Przejdzie przez podwórko, przejdzie przez kuchnię, wejdzie na górę, usiądzie i nikt się nie dziwi, nie? Nagle ktoś siedzi, nie? Jakiś ten, a dzień dobry, nie? No nie, no zobaczcie, koń, bo my przechodzimy do porządku dziennego, że nagle w takim towarzystwie, na takiej uczcie jest ta kobieta. Co mówi Grzegorz? Grzegorz najpierw snuje pewne domysły. Mówi tak. Skoro ona tam weszła, no to tak. Musiała przejść przez furtkę, a skoro to była oficjalnie proszona kolacja z Jezusem, to na pewno był ktoś to wpuszczał. Czyli uwaga, ktoś ją tam musiał wpuścić przez tą furtkę. Co to znaczy? No prawdopodobnie ją znał. No nie wpuściłby obcej osoby. Czyli no jakoś musiała, no albo go tak nagadała, nie? Potem tak, no musiała przejść przez to podwórko, musiała przejść przez te pomieszczenia gospodarcze. Jeżeli to była kolacja proszona z Jezusem, wysokie grono, tam musiało być dużo służby, mówi Grzegorz. No to jak ona się tak przemknęła niepostrzeżenie, nie? Że nikt jej nie zatrzymał? Znowu mówi, no to może ją znali. I potem, kiedy ona tam siada, to znowu zauważcie, nie ma trochę takiego zdziwienia, mało tego. Szymon nagle ma taką myśl. To żeście słyszeli, nie? Bo właśnie z tego Grzegorz to wyciąga. Z tej myśli Grzegorza. Grzegorz siedzi i myśli, gdyby on wiedział, co to jest za jedna, nie? I Grzegorz też zadaje takie pytanie. Czyli Szymon wie. A skąd wie? Grzegorz mówi tak, a może ona bywała w tym domu? No a po co bywała? Kochani, tu się dzieje coś dużo więcej. Mało tego, zauważcie, jest taki moment, kiedy w pewnym momencie kiedy Szymon tam sobie to myśli, nie? Widzieć, że jest taki, gdyby on wiedział, co to jest za jedna, nie, ta kobieta. Nagle Pan Jezus do niego mówi: Szymonie, coś ci muszę powiedzieć. I w tym momencie Grzegorz komentuje, że Grzegorz sobie pomyślał, matko, on wie. Słuchajcie, Grzegorz jest takim komentatorem, który po prostu ze szczegółów próbuje rozpisać całą sytuację. Mało tego, zobaczcie, potem jeszcze jeden szczegół. Nie wiem, czy ktoś was to zauważył. Ewangelista napisał takie dziwne sformułowanie. Napisał tak. Jezus, patrząc na kobietę, powiedział do Szymona. Czyli zobaczcie, tu jest ta kobieta, wyobraźmy sobie, nie, jest u jego stóp. Tu jest Szymon. Uwaga. Patrząc na kobietę, powiedział do Szymona. Czyli zobaczcie, mówi do niego, ale patrzy na nią. Kochani, od kiedy to jak się do kogoś mówi, to się patrzy na kogoś innego, nie? No wiecie, sobie wyobraźcie, że siedzicie w domu na jakiejś imprezie, nie? I chcecie powiedzieć coś do cioci Krysi. I patrzycie na wujka Andrzeja i ciociu Krysiu, nie? Wujek Andrzej nie wie, co się dzieje, bo nie wie, dlaczego mówisz do niego Krysiu. Krysia nie wie, czy mówisz do niej, bo mówisz do Andrzeja, nie? Co mówi Grzegorz? Że skoro ewangelista coś takiego napisał, to znaczy, że co? Kochani, kiedy takie coś robimy? Takie coś robimy, kiedy chcemy temu, do kogo mówimy, coś pokazać, nie mówiąc mu tego, nie? Czyli mówimy... Rozumiecie, nie? Szymonie... Oczywiście, słuchajcie, Grzegorz jest bardzo delikatny. Mówi, nie wiem, czy tak było. Mówi, coś się tu dzieje dużo więcej. Mówi, skąd w tym domu ta kobieta? Dlaczego Szymon ją zna? Mówi, czemu nikt z uczonych w piśmie z faryzeuszów nie zaprotestował, kiedy tam weszła? Czemu nie było nagle? Co ty tu robisz? Co to robi ta kobieta? Skąd się tu wzięłaś? Mało tego, mówi, że potem Pan Jezus opowiada przypowieść o dwóch dłużnikach. Nie o jednym, tylko o dwóch. Jakby jeden miał większy grzech, drugi mniejszy. Grzegorz mówi, nie wiem, czy Szymon znał tę kobietę. Nie wiem, czy Szymon z nią może grzeszył wcześniej. Ale mówi, wiem jedno. W niej się dzieje coś przedziwnego, skoro ona tam się znalazła. I mówi tak. Mam takie przekonanie, że w tej Ewangelii pokazuje się coś, tak pisze Grzegorz, słuchajcie, IV wiek chrześcijaństwa, że w tej Ewangelii pokazuje się coś, co można nazwać prawdziwą duchową miłością od pierwszego wejrzenia. I co mówi Grzegorz? Na czym polega miłość od pierwszego wejrzenia? Widzę teraz oczy niektórych pań, takich szczególnie, że tak powiem, w wieku wydawczym. Nie? Bo to jest takie romantyczne, nie? Także się zobaczyliśmy i już wszystko było wiadomo. Uwaga, Grzegorz mówi, takie coś istnieje. Mówi, można od pierwszego spojrzenia całkowicie oddać komuś swoje serce. I Grzegorz mówi, to jest możliwe w dwóch wypadkach. Pierwszy wypadek jest wtedy, kiedy jakaś osoba spotka osobę dokładnie taką samą jak ona. I nie chodzi mi o wygląd, nie? Jak ja bym spotkał babę, która wygląda tak jak ja, no myślę, że wiele by się wydarzyło, ale nie miłość od pierwszego wejrzenia, nie? Ale Grzegorz mówi, że może być tak, że jest druga osoba, na którą patrzysz, która powie dwa słowa, odezwie się i nagle masz takie wrażenie, jakbyś po prostu gadał dokładnie z identyczną osobą, w sensie takie samo myślenie, taka sama wrażliwość. Wszystko jest jakby, masz natychmiast poczucie, jakbyście się od zawsze znali. Grzegorz mówi, kiedy spotkają się dwie identyczne duchowo osoby, to jest możliwa miłość od pierwszego wejrzenia. Kochani, ja na przykład znam ze dwa takie małżeństwa. Gdzie ludzie się naprawdę zobaczyli po raz pierwszy i natychmiast wszystko było wiadome. Grzegorz mówi, druga wersja czegoś takiego może się wydarzyć w wypadku dokładnie odwrotnym. Czyli spotykają się dwie osoby stuprocentowo całkowicie różne od siebie, które się absolutnie we wszystkim różnią i nagle mają takie poczucie, wszystko czego nie mam ma ta osoba i jak będę ją miał, no to wtedy mam wszystko, czego nie mam. I wszystko, co ja mam, tamta osoba tego nie ma. I kiedy z nią będę, to ona będzie miała wszystko, co ja mam. I Grzegorz mówi, miłość, to rzeczywiście tylko taka teoria Grzegorza. Ja nie twierdzę, że to jest prawdziwe, nie wiem, psychologicznie, jakkolwiek. Ale mnie to w ogóle, bardzo mnie to pociąga, ta wizja. Grzegorz mówi, że coś takiego jak miłość od pierwszego wejrzenia może wydarzyć się tylko w dwóch wypadkach. Albo identyczność, albo totalna odwrotność. I Grzegorz mówi, z czym tu mamy do czynienia? Mówi, tu się mówi, właśnie wydarzył drugi przypadek. Dlatego, że ona i on to są całkowicie dwa różne bieguny. I co Grzegorz pisze? Tutaj Grzegorz absolutnie puszcza wodze wyobraźni. On mówi tak. że mnie to się wydaje, że ona go spotkała na ulicy ze 2 godziny wcześniej. Że Jezus prawdopodobnie albo gdzieś nauczał, albo może szedł po prostu do tego Szymona i ona go zobaczyła na ulicy. I mówi Grzegorz tak, jak zobaczyła jego oczy, to zamarła, bo ona nigdy czegoś takiego nie widziała. Bo mówi, na czym polegało jej doświadczenie bycia z mężczyzną. On mówi, ona zna, skoro jest jawno grzesznicą, tylko jeden rodzaj męskich oczu. Czyli takich oczu, które robią z człowieka przedmiot, które chcą go wykorzystać i w ogóle go odczłowieczają. I ona zna tylko i wyłącznie takie spojrzenie. I nagle zobaczyła najczystsze oczy świata. Nagle zobaczyła na ulicy mężczyznę, w którego oczach nie ma nic z tego, co ona widziała. I ona pomyślała, to jest niemożliwe, żeby ktoś taki istniał. To jest niemożliwe, żeby były takie męskie oczy. I Grzegorz pisze tak, co on miał za wyobraźnię? Mówi, kiedy go zobaczyła, zaczęła go śledzić. Gdzie on idzie? I zobaczyła, że wszedł do tego domu faryzeusza Szymona. Grzegorz pisze tak, pobiega do domu, tam gdzie pracowała. Rozejrzała się po domu, co ma. Miała ten drogi flakonik tego olejku, nie? Grzegorz mówi, w ogóle do czego go wykorzystywała? No do swojej pracy. Ale nic nie miała bardziej drogocennego. Więc wzięła ten olejek, poleciała do tego do domu i Grzegorz w ogóle pisze tak. Wiem, że mi nie uwierzycie. Co to był za gość? Mówi, wiem, że mi nie uwierzycie, ale pobiła odźwiernego. Tak pisze Grzegorz. Wpadła do domu, minęła służbę, minęła wszystkich, nie patrząc na to, co powiedzą wszyscy dookoła, upadła do niego do stóp, bo co zobaczyła wcześniej? Bo mówi, to jest esencja tego. Zobaczcie, co powiedział Pan Jezus. Kiedy potem gada z tym Szymonem, nie? To mówi tak. Widzisz tę kobietę? Mówi, ja kiedy do twojego domu wszedłem, to mówi, nie obmyłeś mi rąk, nie namaściłeś mi głowy olejem, nie pocałowałeś mnie. Co to jest? To są żydowskie zwyczaje, nie nadzwyczajne. To jest zwykłe dzień dobry. Koń, jeżeli pojedziecie do Jerozolimy i pójdziecie do ortodoksyjnej dzielnicy żydowskiej, nie? Czy po pierwsze to tam was nikt nie będzie chciał, bo oni nie bardzo są chętni do przyjmowania obcych, ale jeżeli byście tam mieli kogoś znajomego, ja mam tam znajomego, mamy tam z braćmi takiego człowieka, z którym jesteśmy w takim kontakcie duchowym w sumie nawet trochę. To jest ortodoksyjny Żyd. Kiedy się wchodzi do niego do domu, to jest normalne, to jest tak jak u nas dzień dobry. To jest normalne, że natychmiast są ci obmywane ręce, bo jesteś z drogi, masz taką miseczkę, gdzie możesz się umyć. Gospodarz natychmiast na znak tego, że się cieszy, że przyszedłeś, namaszcza ci głowę oliwą i natychmiast zostajesz przytulony i pocałowany. To jest normalne, mówię, to nie jest nadzwyczajne tam dla prezydentów, nie? Tylko wchodzisz do domu, to jest cześć. Zobaczcie. Jezus mówi, że kiedy do tego domu wchodził, to żadnej z tych rzeczy mu nie zrobiono. I co mówi Grzegorz? Ta kobieta, która go śledziła i zobaczyła, jak on tam do tego domu wchodzi, zobaczyła, że jego tak tam traktują, że nikt mu tam nie obmył rąk, nóg, że nikt go nie namaścił, nikt go nie ucałował. I mówi, to stąd się w jej głowie wziął ten pomysł, że poleciała do domu, wzięła ten olejek, no bo skoro go tam nikt nie namaścił, żeby zrobić to, czego mu nie zrobiono. Bo ona kogoś takiego jeszcze nie widziała i pomyślała sobie, jak można komuś takiemu nie okazać po prostu zwykłej, już nawet nie to, że miłości, tylko po prostu zwykłej uprzejmości. I mówi, poleciała nadrobić to, czego mu nie zrobiono. Okej, co się tu dzieje? Zobaczcie. Według tego, co pisze Grzegorz, w tej Ewangelii nie chodzi w ogóle o grzechy. W tej Ewangelii nie chodzi o pokutę. O to, że ona przychodzi błagać o przebaczenie za grzechy, żeby jej Jezus okazał miłosierdzie. Nie. Grzegorz mówi, ona w ogóle nie myśli o tym, kim ona jest, że ona jest grzesznicą, że ona potrzebuje miłosierdzia, że ona się powinna nawrócić. Nie. Ona ma w głowie tylko jedną myśl. Kochać Go. Okazać Mu miłość. I zobaczcie, że Jezus to natychmiast odczytał, bo co powiedział? Komu więcej odpuszczono, ten bardziej miłuje. On patrzy na nią i mówi, ona mnie miłuje. Kochani, o czym jest ta Ewangelia według Grzegorza? Oczywiście to nie neguje, broń Boże, Ewangelii o odpuszczeniu grzechu. Mam nadzieję, że rozumiecie, ja nie próbuję tego zanegować. Tylko Grzegorz pisze, że istotą serca tej kobiety nie jest skoncentrowanie na swojej grzeszności i na tym, że ona potrzebuje ratunku. Nie jest skoncentrowanie na tym, że ona chce pokutować za swoje grzechy. Nie jest skoncentrowanie na czymkolwiek innym, tylko jest skoncentrowanie na jednym. On mówi, Jezus znalazł serce, które zajmuje się tylko i wyłącznie Nim. Zobaczcie, czy ona poprosiła o odpuszczenie grzechów? A Jezus jej odpuścił. Czujecie w ogóle taką spowiedź? Powinniśmy się jako księża nauczyć tak spowiadać, nie? Nie, gdybyśmy, kochani, teraz mówię zupełnie poważnie, gdybyśmy naprawdę słuchali Ducha Świętego jako księża, tylko no jesteśmy lenie, więc jest jak jest. Ale gdybyśmy naprawdę się wsłuchiwali w Ducha Świętego w konfesjonale, to czasem powinno być tak, że ktoś przychodzi, klęknie, powinniśmy na niego spojrzeć i Duch Święty by nam natychmiast mówił, tutaj możesz od razu odpuścić. Nie musi nic mówić. Kochani, naprawdę, ja teraz nie żartuję. Powiedzą, ale co z pięcioma warunkami spowiedzi? No Jezus ich nie znał. I nie mówię, że nie są ważne. Tylko Jezusowi wystarczyło jedno spojrzenie na serce tej kobiety. Zobaczył, że ona jest gotowa. Zobaczył, że ona jest gotowa bez żadnego słowa, bez żadnego wyznania natychmiast przyjąć miłosierdzie. Dlaczego? Bo miała serce całkowicie skoncentrowane na Nim. Kochani, wiecie, co to jest żal doskonały? Wiecie, że w Kościele mamy dwa rodzaje żali, tak? Znaczy w ogóle trzy, mamy jeszcze gorzkie żale, nie? Ale wiecie, że jeżeli chodzi o spowiedź, mamy dwa rodzaje żalu, tak? Jest tak zwany żal niedoskonały i tak zwany żal doskonały, nie? Na czym polega żal niedoskonały? Czyli ten, który mamy w 99%, kiedy idziemy do spowiedzi. Żal niedoskonały polega na tym, że jest nam po prostu bardzo źle z grzechem. Że po prostu zgrzeszyliśmy, bardzo się źle z tym czujemy, bardzo chcemy to naprawić. Oczywiście to jest też ze względu na Pana Boga, oczywiście kochamy Pana Boga, ale że tak powiem, grzech jest takim głównym materiałem. Co nie? I uwaga, to jest żal dobry, to jest żal bardzo potrzebny, to jest żal absolutnie wystarczający do tego, żeby pójść do spowiedzi, żeby otrzymać Boże miłosierdzie, jasne. Ale Kościół mówi, istnieje również coś takiego jak żal doskonały, który, uwaga, bez spowiedzi likwiduje grzechy. Jak to? To nie trzeba chodzić do spowiedzi już? Trzeba, bo to, ten żal osiągnąć, to trzeba być mistrzem świata. Na czym polega żal doskonały? No właśnie na tym. Czyli na tym, że człowiek ma w sobie tylko jedno pragnienie. Tak kocha Boga, że chce zrobić wszystko, żeby nie było nic, co by go od tej miłości oddzielało. Czyli to jest serce skoncentrowane nie na sobie, nie na własnym grzechu, nie na własnym nawróceniu, tylko i wyłącznie na miłości do Boga. I ten żal, jak mówi Kościół, kochani, to nie jest jakaś nauka szóstaka, katechizm Kościoła katolickiego, ten żal likwiduje grzechy. I na przykład, jeżeli ktoś na świecie nie ma dostępu do księdza katolickiego, nie? Kochani, są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie naprawdę nie mają dostępu do księdza katolickiego. I tam ktoś stanie przed Bogiem i wzbudzi sobie żal doskonały, tak, Bóg odpuszcza mu grzechy. To, że Kościół oczywiście poleca, żeby potem, jeżeli tylko będzie taka możliwość, z księdzem pogadać, nie? Kiedy będzie następna okazja, kiedy spotkasz się z księdzem, jasne. Ale to nie jest tak, że dopiero potem ten ksiądz to zatwierdzi, nie? I powie, no dobra, to Pan Bóg rzeczywiście mógł, ja tu Pana Boga klepnę, że okej. Nie, Pan Bóg te grzechy zlikwidował w człowieku. Kochani, o co tu chodzi? Jeżeli ta opowieść jest opowieścią o sercu Marii, a ja jestem przekonany, że to jest opowieść o sercu Marii, tej z początku, której wam mówiłem. Dlaczego? Czy wy zauważyliście, co to jest za kobieta na początku tej Ewangelii o tym zmartwychwstaniu, nie? Jako jedyna zostaje przy grobie. Zobaczcie. Wszyscy sobie poszli. Ona jedyna nie jest skoncentrowana na tym, że to się skończyło, że on umarł, że nie żyje. Nie, ona czeka. Słuchajcie, ona nie wie, na co ona czeka, ale ona czeka. Jej serce jest tak przyszpilone do niego, że mimo, że on nie żyje, ona czeka. Kiedy spotyka aniołów, nie zauważa ich w ogóle. Wy to w ogóle czajcie? Ona gada z dwoma aniołami i jej to w ogóle nie dziwi. Ja to jakbym zobaczył dwóch aniołów, to bym zapomniał o wszystkim w ogóle, co miałem robić, nie? A ta nie w ogóle, bo ona ma tylko jedno w głowie. Gdzie on jest? Gdzieście go położyli, mówi. Aniołowie, dobra, trudno, gdzieście go położyli? Po co mi aniołowie? Potem spotyka tego ogrodnika, mówi, gdzieś tego położę, mówi, weź mi, powiedz, ja sobie go wezmę. Pomyślcie, co jest w jej głowie. Że co, ona myśli, że znajdzie ciało Jezusa, tak weźmie. No bo ona tak mówi, że powiedz mi, gdzie go położyłeś, ja go wezmę. Czyli ona go weźmie na bary, no i pójdzie z nim do domu, nie? No tak, słuchajcie, bo ona w ogóle nie myśli. Nie chodzi mi w tak negatywnym sensie, tylko ona ma tylko jedno w sobie. Ja muszę z nim być. Kochani, to właśnie dlatego, kiedy potem Pan Jezus powiedział jedno słowo, ale Maryś, to tak jak mówił, Maryś, to ja. Bo ona, nie wiem, jakiś ogrodnik, nie? On mówi, Mario. I ona nagle wszystko wie. Dlaczego? Bo jej serce już od miesięcy, a może od lat, nie wiem ile ona go znała, nie wiem w którym momencie go poznała, ale może już, nie wiem, może go poznała na początku, może od 3 lat nim chodziła już, nie? Więc może od 3 lat już jej serce ma tylko jedno. Kochani, skąd się potem wzięły takie te głupoty? Bo to są oczywiście absolutne głupoty, nie? Że są takie takie różne teoryjki, że Maria Magdalena i Pan Jezus to tam taki związeczek zawojowali, nie? Kochani, wbrew pozorom to się bierze z bardzo pięknej prawdy. Bo ktoś dostrzegł coś cudownego, tylko oczywiście po głupiemu, po ludzkiemu to zinterpretował, nie? Ale to tak właśnie jest. Ona tak go kochała. Kochani, dlaczego to mówię? Kochani, mam takie przekonanie, że my bardzo potrzebujemy w Kościele, i to nie to, że dzisiaj, tylko od zawsze, tej zmiany myślenia serca. Kochani, bo bardzo w bardzo niewielu z nas, nie mówię, że nie ma takich osób w ogóle oczywiście, Pan Bóg może znaleźć takie serce, które byłoby całkowicie po prostu na nim skoncentrowane. Kochani, taki prosty test. Weźcie sobie, przypomnijcie ostatni tydzień waszych modlitw, nie? Mam nadzieję, że jesteście pewnie w większości ludźmi wierzącymi, pewnie jesteście w różnych wspólnotach, albo po prostu chodzicie do kościoła, wierzycie w Pana Boga, kochacie Go i tak dalej. Na pewno się w ostatnim tygodniu modliliście, nie? Na różne sposoby. Ktoś pewnie się modli na różańcu, ktoś mówi koronkę do Bożego Miłosierdzia, ktoś modli się, jak to mówimy, własnymi słowami, nie? Ktoś jakieś modlitwy odmawia i tak dalej. Byliście na mszy świętej, może ktoś brewiarz mówi, nie? Macie różne sposoby modlenia się. Wszystkie są bardzo piękne, wszystkie są bardzo dobre, to jest jasne. Natomiast jedno proste pytanie. Czy w tym ostatnim tygodniu w Twoich modlitwach były chociaż ze 2? Normalnie zawsze mówię 1, ale jesteśmy w gronie pobożnym, więc mówię 2, żeby Wam lekko podnieść poprzeczkę, nie? Czy były chociaż ze 2 takie modlitwy, w których całkowicie i stuprocentowo, ale stuprocentowo w ogóle nie chodziło o Was albo o Waszych bliskich, albo o sprawy tego świata, a chodziło tylko i wyłącznie o Pana Boga. Czyli siedliście w kościele, w domu, whatever, miał Ojca i Syna i Ducha Świętego, ja się teraz będę modlił, Panie Boże, i będę teraz to pół godziny i deal jest taki, żebyś mi przypadkiem czegoś nie dawał, żebyś mi przypadkiem nie błogosławił w czymś, żebyś mnie nie ratował, tylko zajmujemy się tylko i wyłącznie Tobą. Co tam u Ciebie? Masz jakieś życzenia? Czy mógłbym dla Ciebie coś zrobić? A może chcesz po prostu, żebyśmy sobie posiedzieli i tak będziemy nic nie mówić? Kochani, mieliście w ostatnim tygodniu chociaż 2 takie modlitwy, gdzie w tych modlitwach chodziło tylko i wyłącznie o Boga. Gdzie o nic nie prosiliście, za nic nie przepraszaliście. Uwaga, nawet żeście nie dziękowali za nic. Bacie, ale dziękuję, nie, to jest przecież taka... Ale uwaga, za co dziękujemy? No zazwyczaj za coś to dostaliśmy, nie? I uwaga, chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja nie mówię, kochani, że Pana Boga nie można prosić. Błagam Was, niech ktoś tego tak nie zrozumie. Ja, Panie Boże, nie mówię, że Pan Bóg ma nie wkraczać w nasze życie, ma go nie ratować, ma go nie naprawiać i tak dalej. Ale uwaga, jeżeli tylko i wyłącznie ciągle o to chodzi w naszym byciu z Nim, to nic z tego nie będzie. Mogę jeszcze z 5 minut, nie? Kochani, ja to często powtarzam, ale kojarzycie pierwsze przykazanie? No z 10, nie? Pamiętacie, jakie jest pierwsze przykazanie? Halo, katoliki. Zaraz wiem, że jakiś mądry powie. Pierwsze jest, słuchaj Izraelu. To zawsze ci z większej formacji tak mówią, nie? Nie, nie, nie. Pierwsze przykazanie, bez wstępów. Wszyscy je znamy. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Prawda. Piękne przekazanie. Wiecie, jak ono brzmi po hebrajsku? To jest tak, jak jest napisane w Księdze Wyjścia, nie? Dosłownie tekst hebrajski mówi następującą rzecz. Mówi tak. Siedzi Bóg z Mojżeszem, pamiętacie, nie, na górze Synaj, tak? I Pan Bóg mówi do Mojżesza, słuchaj, musimy taką umowę zawrzeć. Jest takie 10 punktów, co bym chciał, żebyśmy się tu dogadali, że to robimy. Że jakby wy się zgadzacie na to, nie? Wtedy ja jestem waszym Bogiem, a wy no taki, taka umowa podpisujemy. Mówi, pierwszy punkt tej umowy, Mojżesz. Pamiętacie, że oni tam są sami. Tam jest tylko Mojżesz i Pan Bóg. I mówi tak, pierwszy punkt. I dosłownie po hebrajsku jest tak. Żeby między moją a twoją twarzą nie było nic innego. Dosłownie pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, no przede mną, nie? Brzmi, żeby między moją a twoją twarzą nie było nic innego. Pomyślcie, co to jest w ogóle za scena? Siedzi Bóg z Mojżeszem, twarzą w twarz. Bo wiemy z Pisma Świętego, że Mojżesz gadał z Bogiem tak, jak się rozmawia z przyjacielem, nie? Taką mieli relację bliską. Więc siedzą sobie twarzą w twarz. Wy to w ogóle czujecie? I Pan Bóg patrzy na Mojżesza, nie? I mówi, Mojzik, taką mam pierwszą prośbę, żeby między naszymi gębami tutaj nigdy nic nie wlazło. Żeby tu nie było żadnych ważniejszych spraw. Czujecie, co Pan Bóg go prosi? On go o miłość prosi. Kochani, pierwsze przekazanie to nie jest przekazanie, będziesz katolikiem i żebyś nie poszedł do żadnej innej wiary. Bo jak wyznajesz inną wiarę, kochany. Nie o tym jest pierwsze przykazanie. To nie jest przykazanie o denominacjach chrześcijańskich albo o rytach, że nie będziesz miał innych bogów, nie? Nie, kochani, to jest przykazanie, że twoja twarz ma być nieustannie wpatrzona w jego twarz i nic tu ma nie włazić. Kochani, pomyślcie, że prawie zawsze między naszą twarzą a twarzą Pana Boga jest coś. Już nawet nie wspominam o złych rzeczach, nie? Bo tam są często grzechy, tam są często nasze różne upadki i tak dalej, które nas w ogóle odwracają od tej twarzy, nie? Już nawet nie to, że tam nie ma coś, tylko my tam nie patrzymy w ogóle w tamtą stronę. A nawet jak patrzymy, to zobaczcie, że tam prawie zawsze jest nasze życie, nasze żony, nasze dzieci, nasze sprawy, nasza praca, nasze kredyty, nasze choroby, nasze śmierci, nasze potrzeby, nasze ratunki i tak dalej. Co powiedział Pan Bóg? Mojżesz, żeby między moją a twoją twarzą nie było nic innego. I tak jak mówię, błagam, mam nadzieję, że rozumiecie. Ja nie mówię, że Pana Boga nie wolno prosić. Tylko ani weźcie sobie to przełóżcie na taką relację małżeńską, nie? Pomyślcie, jeżeli macie męża albo żonę, który w waszej relacji, może niektórzy tak mają, zajmuje się nieustannie tylko i wyłącznie sobą, którego w ogóle nie obchodzi, co się dzieje u ciebie, kim ty jesteś i czego ci potrzeba, a zajmuje się tylko i wyłącznie sobą. Ważne są tylko jego potrzeby, jego pragnienia, to, co jemu trzeba dać, to, co z nim trzeba zrobić i jego świat i jego życie. Widzę wasze niektóre oczy. Słyszałeś? Kochani, bo niestety tak wygląda bardzo wiele małżeństw, no nie oszukujmy się, no. Ci, którzy, nie daj Boże, jesteście w takim związku, no to wiecie, jaka to jest katastrofa, nie? Kiedy wasz współmałżonek jest zajęty tylko i wyłącznie sobą i tylko on się liczy. Kochani, większość z nas jest w takiej patologicznej relacji z Bogiem. Gdzie my jesteśmy zajęci tylko i wyłącznie sobą, a Pan Bóg nam jest potrzebny tylko i wyłącznie do tego, żeby nas ratować, pomagać, zbawiać i tak dalej. I tak. I uwaga, czy to są złe rzeczy? Nie. Czy Pan Bóg nie chce ich dać? Pewnie, że chce. Czy Pan Bóg nie chce ich naszym życiu robić? Pewnie, że chce. 30 razy bardziej niż my tego chcemy w ogóle. Ale jak powiedział bardzo wyraźnie do Mojżesza, kiedy zaczynał całą tę historię. Mojżesz, że między moją a twoją twarzą nie było nic innego. Co potem powiedział Pan Jezus? Bo Pan Jezus tutaj tylko powtarza słowa Ojca, bo Pan Jezus zawsze tylko i wyłącznie powtarzał w kółko słowa Ojca. Mam taką znajomą, to jest fantastyczna osoba, jest bardzo blisko Pana Jezusa i ona kiedyś odkryła takie coś. Mówi, Ojcze, tak odkryłam na początku, pomyślałam, że to głupie, a potem pomyślałam, że to super. Mówi, odkryłam, że Pan Jezus to jest największy plagiator w historii świata. No bo On nieustannie mówi, ja wam mówię tylko to, co usłyszałem od Ojca. robię tylko to, co zobaczyłem, że ojciec robi. Zobaczcie, jest najmniej oryginalnym w ogóle człowiekiem w historii świata, nie? Dzisiejszy świat jest taki, że wszyscy muszą być tacy oryginalni i każdy musi być taki wyjątkowy, nie? Że to, co ja robię, to nikt tego nie robi w ogóle. A Jezus mówi, nie, ja nic od siebie, ja tylko powtarzam, co tata mówił. Ja tylko robię, co widziałem, jak ojciec zrobił, to ja robię to samo, co on robił. No to jest właśnie geniusz Pana Jezusa, bo on zna swojego tatę, nie? I co Pan Jezus mówił? No, on powtarzał dokładnie to samo zdanie, tylko inaczej je nazywał, nie? Mówił tak. Troszcie się najpierw o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie wam dodane. Co to jest Królestwo Niebieskie? No to jest On. No i Królestwo Niebieskie to nie jest jakieś miejsce. To nie jest tak, jak to często Świadkowie Jehowy pokazują, nie? Takie te tam górki, pagórki, strumyczki, zwierzątka biegają, motyle i tam będziemy żyć na łąkach, nie? Boże, to będzie taka nuda, ja tam nie idę w ogóle, ludzie. Ja to w lesie się po 2 godzinach już nie mogę wytrzymać, nie? Jak tak ma niebo wyglądać, to... Nie, kochani, niebo to jest Bóg. Radość nieba, Królestwo Niebieskie, to jest On sam. No bo nie ma większego skarbu od Niego. Nie ma czegoś, co byłoby lepsze od Niego. Jeżeli mamy dostać najlepsze, no to Jego musimy dostać. Co mówi Pan Jezus? Jeżeli się zatroszczysz o Królestwo Niebieskie, czyli o mnie, cała reszta pakietu będzie ci dodana. No tak mówi Pan Jezus. A my co robimy zazwyczaj? My się tym pakietem zajmujemy. Bo my potrzebujemy tego pakietu. A do czego nam jest Jezus? No bo Jezus to jest taki dostawca DHL, nie? No tak, no bo On to wszystko przynosi. Kochani, no nie oszukujmy się, większość z nas jest po prostu z Jezusem, jak w relacji po prostu z firmą dostawczą, nie? Kochani, co bym chciał... O matko, muszę lądować. Mam tak jeszcze z godzinę, nie? Ale... Co bym chciał, żebyście z tej pierwszej konferencji wyciągnęli? Proste pytanie o wasze serce. Jeżeli macie takie doświadczenie, że wam za mało Pana Boga, że Go za mało doświadczacie, że wiele z was mówi, czemu On nie działa u mnie w życiu, czemu nie widzę Jego błogosławieństwa, Jego cudów, Jego działania, Jego miłości, ciągle taki suchar, to moje życie takie do niczego. To pani, receptą na to nie jest, musisz zintensyfikować prośbę o to. Musisz wzbudzić sobie większą wiarę. Ja kocham to po prostu wezwania do większej wiary. Mam wrażenie, że większy katolik, jak słyszy wiara, to słyszy, że trzeba tak się napiąć, nie? Mam nadzieję, że mocni w duchu tak nie robią, ale na różnych spotkaniach, takich jak jestem czasem charyzmatycznych, nie? To jest jakiś tam taki wojowniczy prowadzący i on tam do ludzi krzyczy, nie? Że musicie wzbudzić sobie wiarę! Czyli tak, zobaczcie, jak ludzie mówią, że jak się modlę, Panie Jezu, ja tak wierzę, ja tak ufam, ja tak bardzo mocno ufam, że Ty mi pomożesz. Kochani, jak się człowiek napnie, z tego się tylko jedno może zrobić, no. Wybaczcie, ja wiem, że jesteśmy w kościele, ale... Ktoś zrozumiał. To mi się zdarzyło. Kochani, wiara to nie jest napięcie. Wiara to nie jest tak, że jak odmówisz 8 części różańca, a nie 6, to bardziej siądzie, nie? No bo kochani, większość z nas tak to traktuje. Ja to kocham, te wszystkie nagłówki na tych Deonach i innych, nie? Bardzo kocham w ogóle Deon, żeby to było jasne. Ale kocham te nagłówki, jak są katolickie portale i zawsze jest jakiś artykuł o modlitwie, nie? I zawsze jest. To jest potężna nowenna, która sprawia cuda, nie? Kochani, to jest czyste pogaństwo. Bo to tak, jakby było jakieś zaklęcie, i to jest takie naprawdę potężne. A takie te małe to są takie... Ale jak tą potężną odmówię, Jezu, jak mnie sieknie łaska Boża. Kochani, śmiejemy się, ale bardzo wielu z nas dokładnie tak funkcjonuje. Że pojadę do jezuitów w piątek, 2 października na forum charyzmatyczne. Oni tam będą prowadzić modlitwę. W ogóle jeszcze podobno szóstak przyjedzie. Na pewno się będzie działo. Zapomnij. Jeżeli masz takie podejście w sercu, ja to oczywiście wyolbrzymiam, prześmiewam i tak dalej, to jasne. Ale kochani, to jest w nas. Ja to w sobie w ogóle widzę nieustannie, nie? Że jak siedzę na modlitwie, na przykład coś bardzo potrzeba, nie? Aktualnie moja mama jest chora, to pewnie już wiecie, bo do dłuższego czasu to jest tam, niektórzy do mnie słuchają. Moja mama ma raka. Więc bardzo dużo się modlę za moją mamę, nie? I mam takie sobie takie pokusy, nie? Że siedzę na adoracji, mówię, a to jeszcze 20 minut jakoś tak to bardziej siądzie, nie? Kochani, to jest czyste pogaństwo w ogóle. To jest absolutnie czyste pogaństwo. Jezus cały czas szuka serca, które nie bardziej intensywnie będzie go prosić, tylko serca, które będzie na niego tak otwarte i będzie się nim zajmowało, że on w tym sercu będzie mógł robić, co tego będzie chciał. Bo uwaga, on jak takie serce znajdzie i znajduje jawną grzesznicę, to bez wyznania grzechów, bez żadnej skruchy, bez żadnej pokuty, mówi: tak, córko, twoja wiara, ta miłość, to cię ocaliło. Ten twój płacz, to twoje całowanie moich stóp, to, że zajęłaś się mną, mówi, wszystkie te patafiany, dominikanie, jezuici, biskup Grzegorz, oni się mną nie zajęli. No tak. Kochani, bo Jezus mówi w tej Ewangelii, ty jesteś najlepsza z nich wszystkich. I mówi do nich, widzieliście tę kobietę? Mówi, ona jedna mnie tutaj kocha, ale ona jest jawno grzesznicą, a my jesteśmy uczeni w piśmie. No i? Ona jedna mnie tu kocha. Ona jedna, jedyna mnie tu kocha. Dlatego, córko, idź w pokoju. Całe twoje zło jest zabrane. Jesteś wolna. Jemu tylko to wystarczyło. Serce skoncentrowane całkowicie na nim. Kochani, mówię o tym dlatego, że to jest podstawa do tego, co będziemy mówić po południu. Nie da się zbroi Bożej przyjąć, jak się tego pierwszego nie zrobi. Bo inaczej właśnie będziemy się zbroić, nastawiać, szykować, modlić, wzbudzać. Nie. Jak nie masz takiego serca, cała reszta jest bez sensu. To, że cała reszta jest bardzo potrzebna i w ogóle strasznie ważna i że Pan Bóg chce działać, to jest wszystko jasne. Ale żeby to się mogło stać, żeby to było prawdziwe, żeby to było do Niego prowadzące, to On takiego serca szuka. Więc do tego serca trzeba zacząć. Amen.